Wychowanie to wyzwanie.
Monika Czerska, dobry wieczór, witam Państwa i jak w każdy wtorek wieczorem zapraszam na audycję Wychowanie to wyzwanie. Dziś mówić będziemy o problemach logopedycznych naszych milusińskich i tych bardzo małych i tych nieco starszych, a przede wszystkim spróbujemy podpowiedzieć Państwu, w jaki sposób czas spędzany z dzieckiem, wspólne zabawy można wykorzystać na taką terapię logopedyczną. Witam naszego gościa, jest nim pani Marta Galewska-Kustra, logopeda, pedagog dziecięcy, pedagog twórczości i autorka książek dla dzieci. Witam panią bardzo serdecznie.
Dzień dobry.
Ale nie jest pani sama.
Nie. Przyszłam razem z Muchą Fefę, która jest bohaterką jednej z moich książek logopedycznych dla dzieci.
I to jest taka maskotka, która idealnie pasuje do wspólnych zabaw logopedycznych w domu.
Tak, jest to mucha dość wyjątkowa. Po pierwsze jest wyjątkowa dlatego, że nosi muchę, co sprawia dzieciom bardzo dużo radości, ale po drugie, to jest właśnie ten element, który szczególnie pomaga mi w różnego rodzaju warsztatach dla dzieci, warsztatach, które są ukierunkowane właśnie na sprawy logopedyczne, ćwiczenia logopedyczne. Otóż mucha ta ma język. I ten język jest ruchomy.
Pięknie wystający.
Mogę nim robić różne rzeczy i dzieci wtedy wiedzą, o co mi chodzi. Tak?
Wiedzą, naśladują. Jakie ruchy mają wykonać. To jest bardzo, bardzo pomocna zabawka, taka edukacyjna. Myślę, że trudno jest opowiedzieć dziecku, w jaki sposób ma ułożyć język, a tutaj naprawdę można to pokazać przede wszystkim. Będziemy o zabawce i o książkach rozmawiać za kilka chwil, natomiast ja bym chciała zacząć od początku. Co takiego się dzieje, że nasze maluchy mają tak duże problemy z wymową, z artykulacją? No bo zgodzi się pani jako fachowiec, że jest problem.
Jest problem. Generalnie logopedzi, fachowcy, specjaliści od różnego typu zaburzeń mowy troszkę zaczynają bić na alarm i mówić o tym, że rzeczywiście ta częstotliwość pojawiania się wad wymowy i w ogóle różnego typu zaburzeń mowy jest zwiększona. Natomiast trochę też jest tak, że być może też przykładamy do tego o wiele większą wagę i ta wykrywalność pewnego rodzaju problemów i taka czujność rodziców jest większa. No, druga rzecz, która się dzieje, to oczywiście sprawy związane z rozwojem dzieci, które na przykład często były dziećmi przedwcześnie urodzonymi, więc tutaj problemy związane z rozwojem bywają dość często także związane z rozwojem mowy, między innymi też z problemami artykulacyjnymi, choć to jest tylko taki cząstkowy problem związany z generalnym rozwojem mowy. Natomiast gdyby ominąć te dwie rzeczy, o których teraz powiedziałam, to myślę sobie, że te nasze dzieciaki być może mają coraz mniejszą szansę po prostu na ćwiczenie się w mówieniu.
Chce pani powiedzieć, że za mało z nimi rozmawiamy?
Myślę, że tak. Myślę, że troszkę mniej. Nie chciałabym tutaj popadać w taki ton takiego pedagoga czy logopedy pouczającego rodziców. Zawsze staram się tego unikać, bo myślę, że ten ogrom pracy i wyzwanie, jakie rodzice w tej chwili mają, jest naprawdę godny podziwu i sprostanie tym wymaganiom. Natomiast mam taką nadzieję, że większość osób, które nas słuchają, zgodzi się z tym, że media, które i różnego urządzenia, które zostały zaprzęgnięte do naszego życia codziennego, domowego, powodują, że rzeczywiście dość często utkwiliśmy z nosem w tablecie czy w telefonie komórkowym i te możliwości rozmowy, częstotliwość tych rozmów jest ciut mniejsza, to tak delikatnie.
Znacznie ograniczona. Dzieciaki nie mają dobrych wzorców po prostu.
Tak, te wzorce rzeczywiście są bardzo istotne i to myślę, że naturalnie każdy z nas czuje i intuicyjnie wie. A druga rzecz, mniejsza szansa po prostu na takie czynne uczestniczenie w rozmowie. Ja raz spotkałam się z taką, ale to tylko raz na szczęście, z taką opinią, że z malutkim dzieckiem nie ma co rozmawiać, tak? No bo przecież to dziecko jeszcze nie mówi. No to zawsze sobie przypominam takie powiedzenie, już nie pamiętam od kogo usłyszałam, że puszczę cię do wody, tak? Ale najpierw nauczysz się pływać, dopiero wtedy puszczę cię do wody. No jest to trochę nie po kolei i to samo jest z nauką mowy, czyli żeby mówić poprawnie, trzeba mieć jak najwięcej szans na ćwiczenie się w tym mówieniu, czyli to utkwienie z nosem w telefonie czy w tablecie, czy to rodzica, czy dziecka, nie jest najlepszym pomysłem. No jeszcze telewizja, choć ta troszkę odchodzi do lamusa, ostatnio mam wrażenie i częściej te urządzenia elektroniczne są dominujące.
Czyli pierwsza wskazówka dla rodziców już jest, mówimy i to sporo do dzieci, dajemy im dobry przykład. Zakładamy oczywiście, że rodzice mówią poprawnie.
No tak, to jest bardzo rzeczywiście ważna rzecz, bo jeżeli byśmy się odnieśli do problemów z artykulacją u dzieci, to rzeczywiście jedną z przyczyn zaburzeń artykulacji zdecydowanie są takie uwarunkowania środowiskowe, które między innymi mogą polegać właśnie na dawaniu złego wzorca. Czyli jeżeli mamy rodzica, który no po prostu ma utrwaloną wadę wymowy, to jest dość spore prawdopodobieństwo, że dziecko także będzie te głoski wypowiadać w taki sposób, jak i rodzic, no bo to jest po prostu pewien wzorzec, który dziecko słyszy. To jest zresztą też ciekawy problem, czy wtedy próbować korygować taki sposób artykulacji, na przykład głoskę ry, no to najczęściej w przypadku osób dorosłych to jest ta pozostałość, prawda, z którą dorośli często no, zostawiają po prostu, decydują, że no trudno, no już tak mówię, wiele osób teraz tak mówi, więc w sumie nie ma się czym przejmować. Także to jest też ciekawe zagadnienie, czy wtedy mówić dziecku, rodzic źle mówi, tak, nauczymy cię mówić poprawnie, to jest też dość duży problem. Ale tak, generalnie wracając do tego, o czym pani redaktor powiedziała, to wzorzec taki domowy jest rzeczywiście bardzo istotny, więc mówić do dzieci, ale mówić też dobrze, jeżeli chodzi o jakość tych wypowiedzi.
No i teraz pytanie, kiedy zwrócić się do fachowca? Kiedy rodzic powinien się zaniepokoić, że w tej wymowie dziecka dzieje się coś złego? Bo wiemy doskonale, że rodzi się maluch, przychodzi ten moment na głoski, na słowa, na zdania i dzieci mówią niepoprawnie, mówią po dziecinnemu, popełniają błędy. Tak. Nie jest ta mowa idealna od początku, kształtuje się przez długi czas. Co powinno zaniepokoić i na jakim etapie?
Ja bym powiedziała tak, są takie etapy rozwoju mowy i wymowy, która jest tylko częścią całego złożonego rozwoju mowy, które nam dość często nie kojarzą się w taki prosty sposób z artykulacją. Tak? Nie kojarzą nam się jako takie etapy, które rzeczywiście są znaczące dla późniejszej artykulacji, późniejszej wymowy. I tak naprawdę już na tych etapach należałoby zwrócić uwagę, że coś jest nie tak, że coś się dzieje i należałoby dziecku pomóc. Kiedy mówię o tych etapach, a tych etapów może być i tych elementów, które powinny zwrócić naszą uwagę, jest kilka, ale tak na razie bardzo skrótowo tylko powiem, że chodzi na przykład o to, w jaki sposób dziecko je, w jaki sposób jest karmione, albo w jaki sposób oddycha. To są takie rzeczy, które mogą nam się tak wprost nie kojarzyć
z wymową,
z artykulacją, tak. Ale jeżeli z nimi jest kłopot, no to pokłosiem tej sytuacji mogą być późniejsze problemy artykulacyjne, więc należałoby zadziałać wcześniej, żeby po prostu te problemy się nie pojawiły. Natomiast kiedy już słyszymy wypowiedzi dziecka i słyszymy, że ta artykulacja jest niepoprawna, no to musimy sobie zadać teraz takie pytanie, ile to dziecko ma lat i czy te nieprawidłowości, w cudzysłów tutaj je biorę to słowo, nieprawidłowości w wymowie, w artykulacji, to są te, które są naturalne dla jego wieku, czy może to już jest tak, że powinno dziecko zacząć mówić w sposób inny, bardziej dojrzały, dorosły i należałoby w takim razie udać się do specjalisty. Także nie ma takiej jednej prostej odpowiedzi, choć chciałabym, żeby taka
rodzic
była.
Rodzic musiałby mieć wiedzę logopedy,
tak,
żeby móc
Nie musi mieć, oczywiście,
ale
nie musi, my od tego jesteśmy.
Poruszyła pani bardzo ważny problem związany ze sprawnością aparatu mowy, tak? To w jaki sposób dziecko je, w jaki sposób oddycha, to też jest bardzo ważne i musimy nad tym pracować od samego początku, bo potem może się okazać, że taki maluch ma mało sprawny język, będzie źle wypowiadał i R, i L. Czyli pamiętamy od samego początku, dziecko ma usprawniać, a w zasadzie to my, rodzice małych dzieci, maluchów, mamy usprawniać ten aparat artykulacyjny.
Ja bym powiedziała tak, że generalnie jeżeli ktoś mi zadaje takie pytanie, jak stymulować rozwój mowy dziecka, nie tylko wymowy, ale rozwój mowy dziecka, no bo jeżeli ktoś zapytałby mnie, jak stymulować rozwój artykulacji, jak stymulować poprawną wymowę, to powiedziałabym zacząć od początku, czyli poprawnie stymulować w ogóle mowę, tak, a artykulacja jest kolejną tylko częścią. Więc jeżeli ktoś takie pytanie mi zadaje, to ja sobie zawsze, żeby to tak w miarę uporządkować, myślę tak, że po pierwsze należałoby obserwować i wspierać ogólny dobry rozwój dziecka. Dlatego, że mowa to nie jest coś, co jest zupełnie oderwane od pozostałych, no tak jak każda inna część tego rozwoju, czy emocjonalny rozwój, czy społeczny, one wszystkie idą ze sobą w parze. Mowa to jest, zawsze mi się kojarzy z takim wierzchołkiem góry lodowej. Z tą mową dzieje się bardzo często coś niedobrego, wtedy, kiedy są inne problemy rozwojowe. No już takim doskonałym przykładem są różnego typu zaburzenia całościowe rozwoju, przy których zawsze mamy do czynienia, także z zaburzeniami mowy. Ale na przykład mowa jest też skorelowana z zaburzeniami rozwoju motorycznego. No bo mowa przecież też z ruchem się kojarzy. To, że ja teraz tak dużo mówię, to wymaga ode mnie bardzo skomplikowanych i dość precyzyjnych ruchów całego aparatu artykulacyjnego. Więc jeżeli są problemy z rozwojem motorycznym, z rozwojem ruchowym, to one także przekładają się na problemy z rozwojem mowy. Czyli generalnie pierwszym takim zadaniem rodzica jest po prostu obserwowanie i wspieranie ogólnego, dobrego rozwoju dziecka. Natomiast drugą częścią takiego zadania może być po prostu stymulowanie już rzeczywiście rozwoju mowy. No i tutaj możemy mówić oczywiście o bardzo wielu elementach takiej stymulacji, a pierwszym z nich jest ten, o którym powiedziałyśmy wcześniej, czyli o dawaniu poprawnego wzorca, rozmawianiu z dzieckiem, mówienie do dziecka, nawet kiedy wydaje nam się właśnie, że to jeszcze za wcześnie, bo przecież ono nam za wiele nie odpowie, prawda?
No, mam nadzieję, że w drugiej części, w kolejnych częściach naszej rozmowy podpowiemy, w jaki sposób można się z dzieckiem bawić. Mucha Fefe cały czas towarzyszy nam. Przypomnę, gościem magazynu Wychowanie to Wyzwanie jest pani Marta Galewska-Kustra, logopeda. Bardzo często jest tak, że rodzice małych dzieci myślą sobie, a może to dziecko rzeczywiście mówi mało wyraźnie, obcy go nie rozumieją, ale na pewno z tego wyrośnie. Czy to jest dobre myślenie?
Może być tak, że wyrośnie i tak by było oczywiście najlepiej, tak? Gdyby się, no i też tak jest, może w ten sposób powiem, tak? Czyli dziecko w pewnym wieku ma prawo mówić w taki sposób
w
i zamieniać,
języku, tak?
Mówić swoim językiem i zamieniać niektóre głoski na ich łatwiejsze odpowiedniki. Ważne, aby to, te substytucje, takie zamienianie głosek nie przeciągało się zbyt długo i aby ten rozwój następował tak, jak to mniej więcej przyjmujemy takie normy rozwojowe i dla czterolatka, i dla pięciolatka, i tak dalej.
No natomiast tak, ale jeżeli dziecko, nie wiem, 4-5-letnie mówi w tym swoim języku ciągle i jest tylko zrozumiane przez najbliższe otoczenie, w przedszkolu nie może się dogadać.
A nie, to zupełnie inna sytuacja.
To powinno nas niepokoić, czy ciągle możemy sobie mówić, a na pewno z tego wyrośnie?
Musiałabym takie dziecko usłyszeć i usłyszeć, na czym konkretnie polegałoby to mówienie w jego własnym języku. Natomiast ja powiem tak, taką normą, którą możemy przyjąć i która będzie dla wszystkich nas zrozumiała, jest to, że dziecko trzylatek, powinien po pierwsze mówić dużo, czyli nie możemy mówić o trzylatku, który nie mówi albo ledwo co mówi. Pojedyncze wyrazy, czasem uda mu się jakieś zdanie złożyć. To jest rzeczywiście opóźniony rozwój mowy i tak być nie powinno. Czyli trzylatek powinien mówić dużo, powinien mówić zdaniami złożonymi, powinien zadawać pytania, odpowiadać na te pytania. Rodzice poprawnie rozwijających się trzylatków wiedzą, że te trzylatki mówią tak dużo, że czasami chcielibyśmy, żeby mówiły troszkę mniej, a nie odwrotnie. A druga rzecz, dziecko w wieku 3 lat powinno mówić w taki sposób, aby było rozumiane nawet przez osoby obce. Czyli osoba obca, słuchając wypowiedzi takiego dziecka, słyszy, że w tej wypowiedzi pojawia się wiele neologizmów, pojawia się wiele uproszczeń wyrazowych. Niektóre głoski są zamieniane na inne, łatwiejsze, ale mimo to ta wypowiedź jest rozumiana nawet przez tą obcą osobę. Czyli jeżeli mamy do czynienia z trzylatkiem, który jest rozumiany tylko przez swoich rodziców albo rodzeństwo, a i tu nawet z tym bywają problemy, to zdecydowanie należałoby udać się do logopedy.
A no właśnie, to jest ten moment, który powinien nas zaniepokoić i powinniśmy udać się do fachowca. Ja tak sobie myślę, że super rozwiązaniem byłoby wprowadzenie takich badań przesiewowych, czy w żłobkach, czy w przedszkolach. Zdarzają się, ale nie są jeszcze normą.
Tak, nie, one zdecydowanie są. Placówki, które dbają o rozwój dzieci, a myślę, że no, wszystkie placówki publiczne, tak, przedszkola publiczne, a także placówki prywatne, to są te placówki, w których jednak logopeda raz na jakiś czas się pojawia i robi badania przesiewowe. W bardzo dużej liczbie placówek przedszkolnych w tej chwili jest logopeda po prostu zatrudniony na miejscu. W placówkach prywatnych, no to rzeczywiście już większość tych placówek, tak, podejmuje współpracę z logopedą. Także myślę, że tutaj sytuacja nie jest znowu taka najgorsza. Ważne jednak jest, aby rodzice mieli świadomość znaczenia tych badań przesiewowych i aby wyrażali zgodę na te badania, bo te badania...
Zdarza się, że nie wyrażają?
Zdarza się, że nie czują po prostu takiej potrzeby, ale to myślę, że to już kwestia współpracy, dobrej współpracy dyrektora takiej placówki, nauczycieli z rodzicami, bo takie badanie przesiewowe logopedyczne jest bardzo potrzebne, a jednocześnie nie jest żadnym stresującym badaniem dla dziecka, więc nie ma tutaj czego się obawiać. Myślę, że taki lęk może czasami wynikać, on jest taki sam jak lęk przed różnego typu badaniami. No, czasami wolimy nie wiedzieć, że coś niedobrego się nie dzieje, a ja bym powiedziała, że częściej jest może nie tyle tak, że rodzice nie wyrażają zgody na badania przesiewowe, co częściej zdarza się, że bagatelizują wynik. tych badań przesiewowych. Czyli rodzic otrzymuje informację, że na przykład tak, rozwój artykulacji nie przebiega tak zgodnie z normą, że tutaj należałoby już zabrać się troszkę do pracy, ale rodzic właśnie wtedy dochodzi do takiego wniosku, że no spokojnie, nie przesadzajmy, poczekajmy, jak będzie mieć 5-6 lat, no to 7-latek, tak, uznaje, że to jest takie zakończenie rozwoju mowy, w tym oczywiście podstawowym zakresie, więc poczekajmy, tak, aż będzie to 7 lat, jeżeli wtedy nic się nie zmieni, to wtedy zabiorę się do pracy. No to takie myślenie jest
błędne.
Tak, jest błędne.
I może zaszkodzić dziecku.
Zdecydowanie.
Rodzice powinni pamiętać o tym, że większość tych kłopotów artykulacyjnych daje się szybko skorygować.
Bardzo bym chciała, żeby to dało się tak szybko skorygować.
Tak mi się zawsze wydaje, że w większości jednak tak. Wymaga to oczywiście zaangażowania ze strony rodziców poważnego, tak, tak i pracy z dzieckiem, ale jednak taka konsekwentna praca przynosi efekty.
Tak, konsekwentna praca przynosi efekty, musi przynosić efekty, taki jest cel naszej pracy. No ale właśnie, konsekwentna praca i współpraca.
Ma pani pewne uwagi do rodziców, tak?
Rzeczywiście tutaj to, na co pani zwraca uwagę, jest bardzo ważne. Ja zawsze mówię rodzicom tak, i to jest zawsze po pierwszej wizycie, kiedy podejmujemy decyzję, że musimy zacząć pracę, że rzeczywiście z dzieckiem, z wymową, tak, czy z mową dziecka dzieje się coś takiego, za co należy się zabrać, to zawsze mówię rodzicom tak, że mowy nie uczymy się w gabinecie logopedycznym. Poprawnej wymowy także nie uczymy się w gabinecie logopedycznym. Jeżeli dziecko przychodzi do logopedy raz w tygodniu, dajmy na to nawet na godzinę, a w placówkach przedszkolnych czy w przypadku NFZ-u zdarza się, że te wizyty trwają jeszcze krócej, to nie miejmy takiego oczekiwania, że w ciągu tej pół godziny czy godziny zadzieje się jakiś cud w ciągu jednego tygodnia. I teraz, jeżeli pani redaktor mówi, że te problemy z wymową, z artykulacją da się szybko skorygować, to tutaj bywa różnie. Jeżeli właśnie najgorszym przypadkiem jest taki przypadek, kiedy rodzic oczekuje, że to się stanie bardzo szybko, bo wtedy takie oczekiwanie rzeczywiście psuje nam motywację. Są takie głoski, które dość łatwo jest wywołać, może tak powiem. Najczęściej są to głoski, których artykulacja jest widoczna, czyli wtedy bardzo łatwo jest dziecku pokazać, w jaki sposób ułożyć wargi, w jaki sposób ułożyć język i dziecko patrząc na nas, mając ten wzorzec wizualny, jeżeli naśladuje, jeżeli podejmuje w ogóle współpracę, jest dość łatwo w stanie naśladować i nagle pojawia się dźwięk, którego wcześniej nie było i wszyscy się cieszymy. Oczywiście inną sprawą jest teraz utrwalenie tego dźwięku, bo to, że on się pojawił, no nie oznacza, że będzie bardzo ładnie, że wskoczy, tak już może potocznie powiem, domowy. Natomiast są takie głoski, które pokazać i wypracować jest o wiele trudniej. Szczególnie jest to trudne, jeśli przyczyną wad wymowy są na przykład wady związane ze zgryzem, ze skróconym wędzidełkiem, bądź są to problemy z bardzo niską sprawnością narządów artykulacyjnych. No to wtedy musimy najpierw tę sprawność wypracować, a dopiero wtedy pracować nad głoską. Także generalnie praca nad artykulacją jest wieloetapowa, więc jak oczekujemy, że to jedna wizyta, druga, koniec, to no to nie. To
czasami
tak łatwo nie będzie.
Czasami się zdarza. To jest tak naprawdę wytrwała, systematyczna, często długotrwała praca i to nie praca tylko i wyłącznie logopedy, to podkreślamy i będziemy jeszcze podkreślać w tej rozmowie, ale praca przede wszystkim w rodzinie, tak?
Tak.
Towarzyszy nam cały czas Mucha Fefe, bohaterka jednej z pani książek.
Tak, Mucha Fefe jest główną bohaterką książki Z Muchą na luzie ćwiczymy buzię, czyli zabawy logopedyczne dla dzieci. Ta książka ukazała się jako druga publikacja w serii dla dzieci, którą przygotowuje wraz z wydawnictwem Nasza Księgarnia. Seria nosi tytuł Uczę się mówić, wymawiać, opowiadać i trzy książki, które do tej pory się w serii ukazały, to są książki dotyczące właśnie ćwiczeń artykulacyjnych, ale oczywiście ćwiczeń w zabawie, wesołej zabawie. Mucha Fefe między innymi w tym właśnie pomaga. Książki, które później się ukażą, nad którymi teraz pracuję, to są książki dotyczące stymulacji mowy w ogóle w przypadku dzieci małych, ale także pomocy. One są kierunkowane też na pomoc w rozwoju mowy tym dzieciom, które mają opóźniony rozwój mowy. Natomiast Mucha Fefe jest bohaterką książki, której głównym celem jest wykonywanie różnego typu ćwiczeń związanych z ruchomością języka, warg, podniebienia miękkiego i żuchwy, czyli tych ruchomych narządów artykulacyjnych, których ruchomość jest bardzo ważna dla poprawnej artykulacji.
Myślę, że te pomoce, które są na rynku, są wartościowe także dla samych logopedów, ale przede wszystkim także dla rodziców, bo dzięki temu rodzice mogą sięgnąć od razu po gotowe teksty, które w dobry sposób i w dobrym kierunku będą poprawiały artykulację dzieciaków. No to podpowiedzmy rodzicom, rodzicom, w jaki sposób ćwiczyć z dziećmi. Po prostu wystarczy wziąć jeden z wierszyków i już gimnastykować język?
No nie,
no właśnie,
to nie jest taka łatwa
proste.
Droga. Tak, ja powiem tak, przygotowując tę publikację, taką ideą, która mi przyświecała, było to, aby dać rodzicowi, i oczywiście też dziecku, ale rodzicowi tutaj przede wszystkim, takie narzędzie, narzędzie w cudzysłowie oczywiście, taki materiał do zabawy wspólnej, do interakcji, który będzie jednocześnie przynosił dla rodzica jakieś konkretne informacje dotyczące tego, na co zwrócić uwagę podczas takiego ćwiczenia, co może nas zaniepokoić. Czyli generalnie staram się w tych publikacjach stwarzać okazję do tego, żeby rodzic po pierwsze usłyszał, w jaki sposób dziecko mówi, a jednocześnie w trakcie takiej zabawy mógł na podstawie tego, co usłyszy, no zdiagnozować to za duże słowo, bo diagnozuje logopeda, ale zaobserwować, ale zauważyć, że
usłyszeć nieprawidłowości, tak?
Coś jest nie tak, dlatego że wszystkie te teksty, które są i wszystkie te zabawy, ćwiczenia, które są w tych publikacjach prezentowane, są po pierwsze ułożone według pewnego stopnia trudności, pewnej kolejności rozwojowej też, jeżeli chodzi o pojawiające się głoski. Są zawarte w tych publikacjach też dokładne informacje o tym, w jakim wieku, jakie zadanie dziecko powinno być w stanie już wykonać, czyli rodzic wtedy ma konkretną informację. Nie udało się tego zrobić, moje dziecko wypowiadało to nie w taki sposób, jak tekst w tym ćwiczeniu został zapisany, a zatem coś się dzieje nie tak, z czymś należałoby tutaj popracować. Czyli to był taki mój pierwszy zamysł. Po pierwsze dać dziecku dobrą zabawę do ręki, a taką pożyteczną, logopedyczną, a po drugie dać jednak rodzicowi jakąś informację zwrotną dzięki takiej pracy. Oczywiście ja nie będę i nie mam takiego zamiaru, aby zamieniać, tak, robić z rodziców logopedów i diagnostów.
Bo to, nie
bo
o to,
to my od tego jesteśmy.
No
ale
właśnie, trzeba
brakowało
podkreślić,
mi...
że książeczki są narzędziem do pracy z dzieckiem w domu, ale zawsze warto zajrzeć do fachowca i
tak.
z nim porozmawiać.
Dlatego na przykład, jeżeli w publikacjach oprócz Muchy Fefe są jeszcze dwie książeczki, tak jak powiedziałam, które do tej pory się ukazały. Pierwsza, jaka się ukazała, to wierszyki ćwiczące języki, czyli rymowanki logopedyczne dla dzieci. A druga to jest taki, no powiedzmy, zeszyt ćwiczeń, zeszytowy trening mowy. Dlatego ja we wszystkich tych publikacjach, w których zawarte są na dole informacje dla rodziców, na co zwrócić uwagę i tak dalej, mówię o tym, że jeżeli, drogi rodzicu, jeżeli usłyszałeś, że twoje dziecko te głoski wymawia w inny sposób, niż rzeczywiście należałoby je wymówić, to zgłoś się do logopedy. Czyli tutaj nie ma takiej sugestii, to zrób coś z tym sam, tak? Wywołaj te głoski teraz na siłę, bo to jest coś, to jest najgorsza rzecz, jaką możemy zrobić. No już od tego jest specjalista. Ale
czyli w zasadzie kolejność powinna być taka, najpierw idziemy do specjalisty, a potem zaopatrujemy się w różnego rodzaju narzędzia, które ułatwią nam ćwiczenie w domu z dzieckiem.
Albo czytamy takie książki, o których ja tutaj mówię i jeżeli słyszymy, że coś jest nie tak, to wtedy udajemy się do specjalisty, zostawiamy tutaj jakąś pracę poważną właśnie logopedzie.
Książki są bardzo ładnie ilustrowane, bardzo radośnie i na wesoło.
To był mój kolejny zamysł, tak, żeby te ilustracje.
Tak, są teksty, cała historia związana tutaj z Muchą Fefe. Tak jak pani mówiła, są porady dla rodziców. Na przykład ćwiczymy język, najpierw wysuwamy go jak najdalej na brodę, a potem cofamy jak najdalej w głąb ust, jakbyśmy chcieli go schować. Takich wskazówek jest bardzo, bardzo dużo. Te publikacje to efekt pani praktyki logopedycznej? Pani szukała czegoś, co
tak.
będzie atrakcyjne dla dzieci, dla pacjentów?
Zdecydowanie tak. To znaczy publikacji logopedycznych na rynku jest naprawdę bardzo,
dużo.
Bardzo dużo. Rodzice mają absolutnie doskonały wybór i wręcz mogą troszkę przepaść w gąszczu różnego typu ofert. Natomiast brakowało mi ofert, które byłyby z jednej strony przygotowane poprawnie, merytorycznie, a po drugie, aby były rzeczywiście atrakcyjne wizualnie dla dziecka, a jednocześnie też dla rodzica, no bo przecież rodzic też musi się dobrze bawić z taką publikacją, a nie nudzić. Po prostu przy niej.
Padł mi w ręce tekst Władziu i hulajnoga. Myślę,
tak,
że to jest
Władziu i hulajnoga. To jest
super
troszkę
zabawa.
Dramatyczna historia Władzia, który ma nasuniętą na oczy czapkę, a jedzie jednocześnie na hulajnodze, więc może
ale pozwoli pani,
kłopot.
Że przeczytam fragment, żeby rodzice wiedzieli, na
dobrze,
czym polegają
zapraszam.
Te zabawy. Adzio, 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 pewien mały Władzio. Edzie, 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 hulajnogą jedzie. No myślę, że to może być rzeczywiście naprawdę fajna zabawa dla całej rodziny, bo czasami się zdarza tak, że rodzicom też dobrze nie wychodzi i dziecko może się pośmiać.
Zdecydowanie tak. Ja nawet w zeszytowym treningu mowy zamieściłam na końcu taką stronę, która służy podsumowaniu wszystkich zabaw. Rodzic wpisuje, tak, a razem z dzieckiem się zastanawia, które głoski udało nam się poprawnie w trakcie wszystkich ćwiczeń wymówić, które sprawiają, sprawiają dziecku problem, ale należy też pisać wyrazy, przy których nawet rodzicowi plącze się język. Także ja myślę, że tutaj nie wolno tak prowadzać takiego stresu.
To ma być zabawa.
To ma być zabawa. Tak. Więc to, że rodzic pokaże, że jemu też pewne rzeczy nie wychodzą i że to wszystko z tą mową i wymową wcale nie jest takie łatwe, że nawet osoby dorosłe muszą ćwiczyć, a szczególnie te osoby, które, tak jak pani redaktor, pracują w miejscach, gdzie mowa no, jest kluczowym elementem naszej pracy, to tylko jest z korzyścią, tak, żeby pokazać, że każdemu może się powinąć noga, a nawet język w trakcie wymowy.
No tak, ale niektórzy rodzice mają pewne obawy, czy nie zrobię krzywdy, czy dobrze poprowadzę te zajęcia, czy ta praca nad artykulacją będzie właściwa. Powinniśmy mieć takie obawy?
Ja myślę, że te osoby, które mają obawy, te osoby, które mają jakąś wątpliwość, to one raczej krzywdy dziecku, jeżeli chodzi o artykulację, nie zrobią. Natomiast gorzej jest, kiedy tych obaw nie ma zupełnie i na przykład pojawiają się takie sytuacje, że rodzice próbują wymusić na dziecku poprawną artykulację, natomiast aparat artykulacyjny tego dziecka jest do tego zupełnie nieprzygotowany. Czyli nie wystarczy dziecku, gdyby tak było, to by logopedzi nie byli potrzebni, tak? Gdyby nie wystarczy dziecku powiedzieć, no powiedz w końcu poprawnie rr, zobacz, jak mama i tato to pięknie robią, jak twój brat to pięknie robi, a teraz ty spróbuj, my ci pokażemy. Jeżeli no, wywołujemy taki, staramy się wywrzeć taki nacisk, to efekty mogą być niespecjalnie miłe też z takiej strony emocjonalnej, jeżeli chodzi o rozwój dziecka. Także takie naciskanie na wywoływanie pewnych głosek nie jest dobrym działaniem. Dlatego,
ale też krytykowanie dziecka, tak, że mówi niepoprawnie, też nie jest dobre.
Od tego jest logopeda, aby przyjrzał się temu, dlaczego tak się dzieje, że dziecko wymawia pewne głoski niepoprawnie, bo przyczyn może być bardzo wiele. I traktowanie tej sprawy jako no, jakiś rodzaj niesubordynacji czy niesłuchania się dziecka odnośnie do zaleceń rodzica, no, jest absolutnie błędne. Ta artykulacja może być niepoprawna ze względu na niską sprawność aparatu artykulacyjnego, ale też na przykład ze względu na sprawy związane ze słuchem. Więc najpierw należałoby się przyjrzeć, jakie są przyczyny, a potem dopiero pracować nad danymi głoskami. A ta praca też jest wieloetapowa, czego rodzic nie musi na szczęście wiedzieć. Także tutaj też nie da się tak po prostu powiedzieć, no powiedz sz, choć czasami może się uda przez samo naśladownictwo.
Ale chyba bardzo rzadko. Sama pani mówiła o tym, że cuda w gabinecie logopedycznym od razu się nie zdarzają.
Zdarzają się. Mi się zdarzyły kilka razy i to są takie cuda bardzo motywujące do pracy samego logopedy. No bo wtedy widać od razu taką radość rodzica, radość dziecka.
Cuda, jak państwo słyszeli, zdarzają się rzadko w gabinetach logopedycznych. Tak naprawdę
musimy mieć... Ale zdarzają się,
mieć...
żebyśmy też tak nie
zdarzają
nie
się oczywiście. Nie. Broń Boże, nie zniechęcamy, zdarzają się cuda, ale jednak ten proces naprawy wymowy...
Po prostu praca.
...musi trochę potrwać. Spotyka pani się z takim pytaniem na pierwszych zajęciach, jak długo potrwa terapia? Co pani wtedy odpowiada?
Ja wtedy zawsze mówię, że nie jestem w stanie powiedzieć tego tak bardzo, bardzo dokładnie, ale tłumaczę, jakie będą etapy tej pracy i ile czasu mniej więcej mogą zająć. No i wszystko oczywiście zależy od tego, jaka jest przyczyna tego problemu, czy to z artykulacją, czy z innymi sprawami związanymi z mową. Jeżeli chodzi o artykulację, to dość istotne znaczenie ma wiek dziecka, bo w pewnym wieku dzieci, no, wchodzą zupełnie inaczej we współpracę, są w stanie też więcej zrozumieć, czyli na przykład o wiele lepiej idzie tłumaczenie dziecku, na przykład jak ułożyć narządy artykulacyjne, jak ułożyć język, wargi i tak dalej. No więc jeżeli dziecko nie ma problemu ze zrozumieniem tych moich poleceń, no to od razu ta praca idzie szybciej, prawda? Druga rzecz jest taka, że o wiele szybciej idzie praca w przypadku dzieci, które mają chęć podejmowania współpracy, bo to też bywa bardzo różnie. Ja muszę rodzicom zawsze powiedzieć, że kilka pierwszych spotkań, to bywa praca niezwiązana, nie nakierowana tak wprost na artykulację, ale głównym celem takich spotkań jest wypracowanie dobrej formuły współpracy, w ogóle zachęcenie dziecka, taka adaptacja do współpracy w gabinecie logopedycznym. No to już bywa, że to są pierwsze spotkania, prawda? A rodzic by oczekiwał, że to już wtedy coś się bardzo konkretnego zadzieje.
Ale pani ma super narzędzie w postaci muchy Fefe, która pewnie zaprzyjaźnia się z dzieciakami
no może
bardzo
być,
szybko.
Tak, ale wracając ale każdy... pytania, to może być miesiąc, to może być kilka miesięcy, mhm. ale wszystko zależy od tego, o jaki problem chodzi, tak? Musimy pamiętać o jednej rzeczy, że są głoski, które są o wiele, tak już, jak już to powiedziałam wcześniej, o wiele łatwiejsze do wywołania i utrwalenia, są głoski, które są troszkę trudniejsze. Jeżeli przyczyną niepoprawnej artykulacji, zaburzeń artykulacyjnych są bardzo, bardzo złożone problemy związane z no, bardzo niską ruchomością narządów artykulacyjnych, to pierwszym etapem takiej pracy będzie najpierw usprawnienie tej ruchomości, czyli pierwsze spotkania będą nakierowane na to. Do tego dochodzą oczywiście jeszcze sprawy związane z ćwiczeniami, związanymi ze słuchem. Natomiast, czyli to są te pierwsze etapy, które będą dopiero przygotowywać do konkretnych ćwiczeń związanych z wywoływaniem i utrwalaniem konkretnej głoski. No a druga rzecz, o której musimy pamiętać, to jest taka, że dobrze by było, gdyby zgłaszały się do logopedów dzieci, które mają problem tylko z jedną głoską.
A, no właśnie.
A najczęściej to są problemy związane z wieloma głoskami. No
to też oczywiście trzeba
tak,
indywidualnie
to też
wypracować.
Oczywiście wydłuża nam ten czas pracy. No i jeszcze jedna ważna rzecz. Zawsze tłumaczę rodzicom, na czym polega praca logopedy. Na czym polega metodyka pracy logopedycznej. Oczywiście staram się to robić jak najkrócej, żeby ich nie znudzić, bo to wcale nie jest specjalnie fascynujące. To jest dla mnie fascynujące, dla nich być nie musi. Ale myślę, że uświadomienie takiej etapowości pracy logopedy jest ważne, bo wtedy rodzice uświadamiają sobie, że to nie jest takie proste i że to jest praca złożona. I że ja jako specjalista muszę trzymać się pewnego schematu metodycznego, żeby nie zaszkodzić dziecku. Czyli na przykład tłumaczę rodzicom, że najpierw będziemy pracować na takim materiale, który zawiera tylko tę głoskę sprawiającą trudność, a w tym materiale nie będzie innych głosek. Czyli na przykład, podam taki przykład bardzo prosty. Jeżeli dziecko ma problem z głoską szy, to na pewno wyrazem, na którym można ćwiczyć tę głoskę, nie będzie wyraz szosa, tylko wyraz o wiele prostszy, na przykład shop, tak? Czyli pewne układy głoskowe, które stosuje czyszczenie materiału językowego z pewnych głosek, to jest wszystko to, co jest związane z pewnymi etapami metodycznymi postępowania logopedycznego. I wtedy, kiedy tak rodzicom pokrótce, oczywiście nie tak jak teraz mówię, wytłumaczę, to rodzice zaczynają zdawać sobie sprawę z tego, że to może trwać krótko, ale może ciut dłużej niż by być może oczekiwali.
Czyli nie taki logopeda straszny, jak
nie,
go rysują.
Wcale nie.
Zachęcamy
nie,
Państwa
wcale nie.
Do wizyt albo przynajmniej korzystania z tych logopedów, którzy są w placówkach oświatowych, bo tacy są rzeczywiście te zajęcia trochę inaczej.
Zdecydowanie tak, wtedy się odbywają. Jest najbliżej dziecka, prawda?
I co najważniejsze, i to na koniec chciałabym, żebyśmy podkreśliły, warto stosować się do zaleceń logopedy i pracować z dzieckiem w domu.
Nawet trzeba. Bez tego rzeczywiście niewiele może się udać. No wtedy to rzeczywiście możemy liczyć na te cuda w gabinetach logopedycznych, które się zdarzają, ale no cuda, jak to cuda, prawda, zdarzają się dość rzadko.
Pani Marta Galewska-Kustra przyniosła dla Państwa książki, których jest autorką. Taki zestaw będzie dla naszych słuchaczy.
Tak, tak? Zdecydowanie, z czego bardzo się cieszę.
Pytanie będzie bardzo, bardzo proste.
Ja bym może zapytała rodziców o głoskę, która sprawia największy problem, to jest takie oczko w głowie wielu rodziców, czyli głoskę r, i zapytałabym o to, w jaki sposób w rozwoju wymowy ta głoska bywa zastępowana wcześniej. Czyli zanim ona się pojawi, jakich głosek, aby ją zastąpić, aby sobie ułatwić sprawę, dziecko używa?
No, to wcale nie jest takie trudne pytanie.
Myślę, że
nie. Rodzice sobie świetnie z nim poradzą. m.czerska@radioloc.pl. Kto pierwszy, ten lepszy, drodzy Państwo. Ja za chwilę po programie odezwę się do pierwszej osoby, która przesłała prawidłową odpowiedź. Pani Marto, na koniec podsumowanie niejako tego naszego dzisiejszego długiego spotkania dotyczącego artykulacji i mowy naszych milusińskich, żeby tak trochę uporządkować wiedzę i przekazać takie bardzo konkretne informacje rodzicom na koniec, to chciałabym, żeby pani powiedziała, jakie są te etapy rozwoju mowy, bo mówiłyśmy o kryzysach, o błędach, które się pojawiają, o nieprawidłowościach, ale tak naprawdę warto powiedzieć, jakie są normy dla poszczególnych grup wiekowych.
Pyta pani redaktor o rozwój mowy czy wymowy konkretnie?
Mowy
ogólnie rzecz biorąc. No w przypadku pierwszego roku mówimy o takim etapie głużenia i gaworzenia, czyli dziecko około 6 miesięcy, 6-miesięczne dziecko, to jest dziecko, które powinno zaczynać gaworzenie, powinno gaworzenie samonaśladowcze, czyli też po pierwsze wypowiadać sylaby, powtarzać te sylaby po sobie, bawić się tymi sylabami, które wypowiada, ale też powtarzać po rodzicu, czyli zdecydowanie naśladować naśladowanie powinno już być, ale dużo, dużo wcześniej też tak naprawdę, jeśli chodzi o naśladowanie ogólnie zachowania na przykład rodzica, tego, co się na twarzy rodzica na przykład pojawia. Natomiast jeżeli chodzi o sylaby, to około 6 miesięcy to jest ten czas, kiedy pojawia się gaworzenie samonaśladowcze. Potem mamy sytuację, w której zaczynamy oczekiwać, żeby pojawiły się wyrazy. Dziecko, które ukończyło pierwszy rok życia, to jest dziecko, które zaczyna posługiwać się wyrazami, choć oczywiście to są bardzo zniekształcone wyrazy. Ich zasób nie musi być bardzo duży i najczęściej dotyczą one obiektów najbliższych dziecku. Czyli najpierw są to rzeczowniki, później wchodzą pewne czasowniki. Z tego może w końcu zostać utworzone zdanie. 2 lata to jest okres zdania, czyli dziecko 2-letnie nie tylko ma duży zasób wyrazowy, tu trzeba uczulić rodziców, bo rodzice z 2-latkami niemówiącymi czasami czekają na pójście do specjalisty. 2-latek, dziecko, które skończyło 2 lata i przez ten jeszcze okres, tak, bycia 2-latkiem cały rok, to jest dziecko, które ma duży zasób wyrazowy, a jednocześnie posługuje się prostym zdaniem, choć oczywiście wyrazy znowu mogą być zniekształcane, zdanie rzeczywiście jest proste i tak dalej. Natomiast 3-latek to jest dziecko, które mówi dużo, buduje złożone wypowiedzi, zadaje pytania, odpowiada i tak dalej. No i wtedy mamy do czynienia już z takim okresem swoistej mowy dziecięcej. Dziecko mówi coraz więcej, zadaje pytania, te wypowiedzi są coraz bardziej rozbudowane, to już jest narracja, dziecko układa opowiadania, opowiada historię, wymyśla historię i tak dalej. I wtedy są pewne etapy, kiedy oczekujemy, że wskoczą, pojawią się konkretne głoski. W przypadku 3-latka oczekujemy, że pojawią się głoski syzy, cydzy, czyli dziecko będzie nam wycofywać się takie zmiękczanie wypowiedzi, czyli pies będzie psem, a nie będzie to już peś, na przykład, jak to bywa w przypadku 2-latka. Sowa to będzie sowa, a nie siowa i tak dalej. W przypadku 4-latka oczekujemy, że pojawią się, czasami też 5-latka, tutaj troszeczkę dłużej może to trwać, oczekujemy, że pojawią się głoski szyży czy dży. Natomiast ukoronowaniem tego rozwoju artykulacyjnego będzie głoska ry, która może pojawić się, no nawet i czasami u 4-latka, to się tak zdarza, ale nie musi, wtedy pamiętajmy, że nie musi. I w wieku lat 6 to jest ten etap, w którym oczekujemy, że rzeczywiście się pojawi, 5-6-latek czekamy, że ta głoska się pojawi, wcześniej jest zastępowana przez inne głoski.
A jakie, to Państwo odpowiedzą mailowo, bo taki był nasz konkurs. Czekają książki pani Marty Galewskiej-Kustry na Państwa. Bardzo dziękuję za rozmowę.
Ja również dziękuję.
Myślę, że ta ostatnia część będzie bardzo ważna dla rodziców, którzy teraz pójdą do swoich pociech albo jutro z samego rana i będą sprawdzali,
tak, co tam się dzieje.
Czy wszystko jest w normie. W każdym razie tak to powinno prawidłowo przebiegać, ten rozwój mowy i artykulacji. Oczywiście są pewne odstępstwa, ale każde takie odstępstwo powinno nas w jakiś sposób niepokoić i warto zgłosić się do fachowca.
Warto być czujnym.
Warto być czujnym, to zalecamy. Dziękuję bardzo. Marta Galewska-Kustra, logopeda, pedagog dziecięcy i pedagog twórczości, była gościem magazynu Wychowanie to Wyzwanie. Bardzo dziękuję za rozmowę.
Dziękuję uprzejmie.